o tym, że świadom tego mówi tak. To są słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. I ze słów tego wersetu zaczerpnąłem tytuł dzisiejszego rozważania, które nazwałem pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Jestem przekonany, że apostoł miał świadomość, że będzie potrzeba pocieszania i podtrzymywania braci i sióstr, słabych i bojaźliwych, ale również i tych, o których mówi w 5 rozdziale listu do Tesaloniczan, 12 wersecie, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Możemy stwierdzić, że każdy człowiek przeżywa chwile, których potrzebuje pocieszenia i podtrzymania na duchu. Niezależnie od wieku czy pracy, jaką się zajmuje. Spróbujmy wyliczyć kilka sytuacji, w których potrzebujemy pocieszenia i wzmocnienia. Na podstawie obserwacji i przeżyć mężów Bożych można powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce wtedy, kiedy cierpimy fizycznie, jak Hiob na przykład. Drugie, kiedy jesteśmy zmęczeni, jak Mojżesz. Trzecie, kiedy się boimy, jak szpiedzy wysłani do ziemi kananejskiej. Czwarte, kiedy pojawia się zniechęcenie, jak u Eliasza. I piąte, kiedy jesteśmy niepewni, jak Jan Chrzciciel. Na pewno jest więcej sytuacji, w których jesteśmy słabi i boimy się, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tymi pięcioma. Pierwsza, którą wyliczyliśmy, to cierpienie fizyczne. Biblijnym, bardzo znanym przykładem cierpień jest mąż Boży Hiob. Opowieść o tym rozpoczyna się w pierwszej księdze Hioba, 1 rozdział, werset 1. I pisze tam tak. Był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Pan Bóg dopuścił na niego dotkliwe cierpienia. W bardzo krótkim czasie stracił majątek, rodzinę, a na dodatek sam ciężko zachorował. Potrzebował pocieszenia i otrzymał je. Ale czy takie, jakiego potrzebował? Zazwyczaj oczekujemy czy spodziewamy się pierwszych słów pociechy od najbliższych. Ale tak jak wspomniałem na samym początku, często nie wiedzą oni, jak się zachować, nie wiedzą, co powiedzieć. Do Hioba przyszła żona, która codziennie patrzyła na jego ból i powiedziała. 2 rozdział Księgi Hioba, 9 werset. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzej. Była kobietą, tak myślę, była kobietą kochającą i była świadoma, że gdy Hiob będzie złorzeczył Bogu, to umrze. Patrząc na ból męża, nie widziała lepszego rozwiązania dla niego ani niż śmierć. Przyznać muszę, że często nie wiem, co powiedzieć w podobnych sytuacjach. I mogę powiedzieć, że pocieszanie nie jest moją mocną stroną. Co na te słowa z żony odpowiedział Hiob. Werset 10, 2 rozdziału. Czytamy tak. Odpowiedział jej. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. Hiob zdenerwował się na żonę, ale nie był dla niej przykry. Z nami czasami jest tak, że jak nas boli ząb, to lepiej z daleka nas omijać. Informacja o nieszczęściu Joba rozeszła się wokół. Do Joba przyszło trzech jego przyjaciół. Przez 7 dni siedzieli i nic nie mówili. Po tych dniach to Job rozpoczął rozmowę. I kiedy zaczęli mówić jego przyjaciele, to ich słowa, pamiętamy o tym, przerodziły się w oskarżenie Joba. Podobną sytuację odwiedzenia przez trzech przyjaciół w chwilach smutku przeżyłem osobiście. Przyjechali przyjaciele i powiedzieli: chcemy być z wami. Milczeli. Nie pocieszali, nic nie pytali i nic nie mówili. Później słuchali. Trochę popłakali i odjechali. Nie zachowali się tak jak przyjaciele Joba. Muszę powiedzieć, że dobrze jest mieć takich przyjaciół. Bywa, że staramy się innym tłumaczyć daną sytuację. Przypominamy cierpiącemu, że na to jesteśmy powołani, że Pan Jezus też cierpiał, że trzeba być cierpliwym i pokornie znosić doświadczenie. Kochani braterstwo, czy tylko my znamy tę prawdę, a cierpiący brat nie? Takie pocieszanie może go jeszcze bardziej rozdrażnić, upokorzyć, tym bardziej, gdy jest ugruntowany w prawdzie i czasami przeżył więcej niż my. Pan Jezus, kiedy cierpiał w Getsemane, to oczekiwał od swoich uczni tylko dwóch rzeczy: modlitwy i czuwania razem z Nim. Niby prosta rzecz do wykonania, ale nawet tego Pan Jezus nie otrzymał. Cierpiący brat też najczęściej potrzebuje modlitwy i wspólnego czuwania. Dzisiaj, jeżeli ktoś cierpi, to ta informacja bardzo szybko, błyskawicznie się rozchodzi. I w drugą stronę różnymi drogami płyną słowa pociechy, za które jest się bardzo wdzięcznym. Pamiętajmy na przyjaciół Joba. Nie przejmujmy się tym, że nie wiemy, co powiedzieć, aby pocieszyć. Myślę, że gdyby nic nie powiedzieli, to byliby dla Joba większym pocieszeniem. Czasem wystarczy tylko być, albo wystarczy tylko mały kwiatek, albo tylko mały gest pokazujący pamięć i łączność z cierpiącym. Bo czasami nie sam ból jest najgorszy, ale samotność w tym bólu. Tutaj ze wstydem muszę się przyznać, że w zabieganej rzeczywistości to pamiętam o kwiatach, gdy idę na wesele albo na pogrzeb. Brat Russell, który jest dla mnie wielkim autorytetem, komentując namaszczenie Pana Jezusa przez Marię, powiedział, że kwiaty na trumnie nie umilą swym zapachem trudów przebytej drogi. I kiedy stoję na pogrzebie z wiązanką w ręku, to zawsze przychodzi mi na pamięć to wydarzenie i powtarzam sobie: Maria potrafiła i zdążyła zrobić przyjacielowi przyjemność przed jego śmiercią. A ja? Druga sytuacja, w której potrzeba pocieszenia, to zmęczenie. W Biblii spotykamy wiele przykładów zmęczenia. Wybrałem jeden przykład z Mojżeszem. Jak wszyscy wiedzą, naród izraelski po długim pobycie w Egipcie został wyprowadzony z niewoli przez Pana Boga pod przywództwem Mojżesza. Czy była to wędrówka łatwa? Nie. Był problem z wodą do picia, był problem z jedzeniem. Żydzi otrzymywali w cudowny sposób mannę i wodę. jako pokarm. Ale to nie były ich jedyne problemy. Zaraz na początku wędrówki wyszli przeciwko nim Amalekici. Zdarzenie to zapisane jest w II Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale od wersetu 9. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozłego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. I faktycznie, na drugi dzień rozpoczęła się walka z Izraela z Amalekitami. Mojżesz stał na wzgórzu z laską. Jednak zaszła dziwna sytuacja. I werset 11. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Co spowodowało zmęczenie tego wspaniałego, wybitnego męża? W wypadku Mojżesza to dźwiganie laski spowodowało osłabnięcie rąk. Jakie znaczenie może mieć laska, którą tyle razy i w różnych sytuacjach Mojżesz używał? Kiedy wyobrażamy sobie pasterza owiec, to zawsze widzimy go z laską. Pasterz używa laski do prowadzenia swoich owiec. Nie zawsze ta laska służy do głaskania, ale prowadzi bezpiecznie do wyznaczonego celu. Można również powtórzyć za psalmistą słowa zapisane w psalmie 23, werset 4, że laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Można przypuszczać, że laska symbolizuje karność. Czy jest to możliwe, aby dzieci Boże mogły być zniechęcone postępowaniem w karności? Tak. Patrząc na tak wielkiego bohatera, jakim był Mojżesz, widzimy, że potrzebował pomocy, ponieważ jego ręce słabły. Postępowanie w karności powoduje zmęczenie i wtedy się pojawia potrzeba pomocy. W jaki sposób możemy podnosić innym ręce? Zauważyłem kilka razy, jak jeden brat przynosi pieczone przez siebie ciasto na konwencję i częstuje tych, którzy pracują przy obsłudze braci. Mógłbym powiedzieć, że to jest zbędny wydatek, że można przeznaczyć te środki dla braci potrzebujących. Ale boję się, że Pan Jezus musiałby mnie wtedy napomnieć, tak jak Judasza. Gniewałby się na mnie, że nie wniknąłem w serce brata, nie doceniłem jego intencji. Poczęstowanie braci ciastem jest końcem pewnego efektu, całego procesu. Najpierw trzeba było pamiętać o tych braciach, którzy będą pracować na konwencji. Potem poczuć chęć zrobienia czegoś miłego dla nich. Potem tę ochotę zamienić w czyn. Kupić składniki, upiec ciasto i jeszcze je przywieźć na konwencję. Postępowanie tego brata stało się dla wielu wzorem i pamiętać go będziemy nie dlatego, że pochodzi z takiej czy z innej miejscowości, nie za to, że powiedział to czy owo, ale zostanie w mojej pamięci i w pamięci wielu braci i sióstr z powodu ciast, które przywoził dla braci. Sprawił swoim uczynkiem przyjemność. W taki sposób starał się podtrzymywać pracującym ręce. Mojżesz pozwolił sobie pomóc. Pozwolił pomóc sobie dwom bliskim osobom. Ci dwaj mężczyźni zauważyli, że ręce Mojżesza opadają i wykorzystali właściwy moment, aby pomóc, aby podtrzymać. Gdyby przyszli z tą ofertą dzień później, byłoby za późno. Zmęczenie wymaga szybkiej reakcji, ale i skutek też może być wnet widoczny. Trzecia sytuacja, w której potrzebne jest pocieszenie, to wtedy, kiedy się boimy. Przywołaliśmy już dzisiaj na pamięć podróż Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Podczas niej zostało wysłanych 12 mężczyzn, aby pooglądać kraj, do którego szli. Każdy z nas, jak wybiera się w podróż, chciałby wiedzieć coś o miejscu, do którego idzie. Podobnie i Izraelici. Wysłał więc Mojżesz 12 wywiadowców i mówi do nich tak. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset od 18 do 20. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Poszli. Po 40 dniach wrócili i co przynieśli? Przynieśli piękne owoce tej ziemi i coś jeszcze. Mojżesz, kiedy ich wysyłał, chciał, aby przynieśli wieści o piękności, o dobrobycie tej ziemi. Oni przynieśli strach. Przeczytamy o tym w 13 rozdziale 4 Mojżeszowej, werset 32-33. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Znamy tą historię. Pamiętamy, ilu było patrzących pozytywnie? 2. Ilu było tych, którzy widzieli wszystko w czarnych kolorach? 10. Cały naród był przerażony. Jozue i Kaleb próbowali pocieszać, ale ich słowa nie uzdrowiły atmosfery. Gdybyśmy my się znaleźli w tym czasie, w tym obozie izraelskim, to po której stronie byśmy się opowiedzieli? Pocieszanie ludzi wystraszonych, którzy się boją, jest niesamowicie trudne. Jak to robić? Zauważyłem, że dziecko, gdy się boi, to co robi? Szuka rodziców i tuli się do nich. Słowa matki czy ojca potrafią uspokoić dziecko podczas największej burzy. Podobnie jak ojciec w stosunku do dzieci zachował się apostoł Paweł podczas podróży do Rzymu. Płynęli statkiem. Zrywała się burza, która nie rokowała szczęśliwego końca. Apostoł podczas całej tej podróży na statku swoim zachowaniem, swoją postawą zdobył autorytet wśród 276 osób podróżujących tym statkiem. Załoga, która miała świadomość sytuacji, próbowała uciec ze statku u wybrzeży Malty. Co robi apostoł? Wstał i mówi. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, werset 34 i 36. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Apostoł nie tylko słowami, ale uczynkiem pokazał, jak trzeba się zachować. Jaki był skutek? Werset 36. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Apostoł dał ludziom poczucie bezpieczeństwa, bo sam był spokojny i sprawiał wrażenie, że wie, co robi. My wiemy, że ten pokój wynikał z głębokiej wiary w opatrzność Bożą. Podobne poczucie bezpieczeństwa dawał Pan Jezus swoim uczniom, kiedy był z nimi. W tych wydarzeniach, tak z apostołem Pawłem, jak i ze szpiegami izraelskimi, widzimy, jak ważną rolę spełniają wśród nas autorytety w chwilach strachu. Szpiedzy, którzy wrócili z ziemi obiecanej, byli dla ludu autorytetem w sprawach oceny tej sytuacji. Apostoł Paweł był autorytetem dla pasażerów statku. Każdy z nas jest dla pewnych osób autorytetem. Nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy, dla jak wielu. Dlatego każdy z nas może powiedzieć jak Jozue i Kaleb. Słowa te zapisane są w 4 Księdze Mojżesza, 14 rozdziale, werset 8-9. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Musimy również być świadomi, że im dla większej grupy jesteśmy autorytetem, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, idolem, tym większą mamy odpowiedzialność za naszą postawę względem strachu, który pojawia się ciągle wokół nas. Czy opłaciła się 10 wysłańcom postawa zastraszająca i hamująca? Nie. Ostrożność i rozwaga jest zawsze wskazana i potrzebna, ale tylko ostrożność i tylko rozwaga. Nasuwa się pytanie, jak rozróżnić ostrożność od strachu? Kiedy postępujemy ostrożnie, to zbieramy i porównujemy wszystkie argumenty, za i przeciw. Widzimy zagrożenia i złe strony tego pomysłu, ale również potrafimy zauważyć korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć. Jozue i Kaleb patrzyli ostrożnie, ale się nie bali. Ale kiedy tylko strach kieruje naszym myśleniem, to widzimy tylko zagrożenia, jak tych 10 szpiegów. Czwarty punkt, który dzisiaj wyliczyliśmy, to zniechęcenie. Może nam się wydawać, że zniechęcenie to cecha ludzi słabych, cichych, niewidocznych. Nic bardziej mylnego. Prorok Eliasz był jednym z największych mężów Starego Testamentu. Czynił cuda, pomazywał na królów, miał bliski kontakt z Panem Bogiem. Jest chyba ostatnim człowiekiem, którego możemy podejrzewać o zniechęcenie. A jednak, gdy przyszedł posłaniec z pogróżkami, to wystraszył się Izabeli. Chwilę wcześniej Eliasz stał naprzeciw proroków Baala, zbudował ołtarz dla Pana Boga, złożył ofiarę, wybił proroków Baala, modlił się o deszcz, który Pan spuścił na jego prośbę. Ale kiedy przyszedł posłaniec od złej kobiety, to się wystraszył. Poszedł na puszczę, usiadł pod krzakiem i życzył sobie śmierci. Czy Pan Bóg go opuścił? Na pewno nie. Pan posyła anioła, który daje mu w cudowny sposób chleb i czaszę pełną wody. Podobnie jak my dzisiaj otrzymujemy chleb duchowy, czyli zrozumienie głębokich nauk Bożych. Otrzymujemy też dzban z wodą, czyli Słowo Boże, z którego staramy się pić jak najczęściej. Co robi Eliasz? Idzie do pieczary przenocować. Tam Pan go pyta. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, werset 9 i 10. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rozmowa z Panem Bogiem trwała ładną chwilę. Eliasz był przekonany, że to już koniec, że jest sam, że cały Izrael odszedł od Boga. Nie ma sensu robić cokolwiek. Nie ma dla kogo. A na koniec Pan mówi tak. 19 rozdział, werset 18. zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Eliasz przez swoje zniechęcenie nie widział tych braci, którzy potrzebowali go. Potrzebowali jego pracy, jego napomnień, jego przykładu. Potrzebowali jego gorliwości. Właśnie wtedy, gdy wydawało mu się, że jego praca nie przynosi żadnego skutku, że go nikt nie słucha i wszyscy lekceważą jego i Boga, Pan pokazał mu, że go bardzo potrzebuje. Nasuwa się pytanie, jak my słabi możemy dzisiaj w czasach naprawdę końcowych uchronić się przed takim zniechęceniem? Pan Bóg pokazał nam w Eliaszu trzy sposoby, jak otrzymać pocieszenie. Pierwszy sposób. Idź i pracuj. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, werset 15. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Drugie. Rozejrzyj się wokoło. Pomimo opieszałości wielu serc, ich letności, ich obojętności, zobacz, ile jeszcze jest wierzących, ile gorliwych i chcących Panu Bogu służyć. I trzecie, poszukaj pomocnika. Eliasz tak uczynił. 19 werset 19 rozdziału. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy tym 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Zauważyłem, że te sposoby działają również w naszym życiu. Kiedy wraca się do domu z konwencji, na który się pracowało, to wcale nie odczuwa się zniechęcenia i ma się ochotę na następną. Kiedy odwiedza się innych braci, widzi się ich gorliwość, to potem zawsze ma się więcej energii. I również, gdy ma się obok siebie współpracownika, który potrafi inaczej, a czasami i jaśniej spojrzeć na różne sprawy, jest przyjemniej i łatwiej. Myślę, że właśnie z tego powodu Pan Jezus wysyłał uczniów do pracy po ilu? Po dwóch. Również i z tej sugestii korzystali później apostołowie. Zawsze chodzili, nie chodzili pojedynczo. Kiedy nas dopadnie jednak zniechęcenie i zanim potrafimy skorzystać z tych trzech sugestii, to zapytajmy siebie, komu zależy na zniechęceniu? Zapytajmy, czyj to jest duch? Pan Jezus, nawet wisząc na krzyżu, pocieszał. Przypomnijmy sobie wspomnianego już dzisiaj Hioba. Pan zezwolił na doświadczenie, ale zleceniodawcą był kto inny. Kto był zleceniodawcą? Był nim szatan. Dzisiaj żyjemy w podobnym czasie żniwa jak Pan Jezus. On też działał na przełomie wieków. Czy miał łatwiej niż my dzisiaj? Czy zastał wiarę w Izraelu? Absolutnie nie. Przyszedł do swoich, a oni go nie przyjęli. Nawet go ukrzyżowali. Słuchali go? Tak, ale go wcale nie rozumieli. Chodzili za nim, bo chcieli się najeść i być uleczonym. Wśród tłumu Pan Jezus znalazł garstkę wiernych. Jaki to był procent Izraela? Może dziesiętny, może setny? A Pan uznał, że warto poświęcić im czas, poświęcić energię i mówić. Mówić bez końca, nie patrząc na skutek. Skąd miał tyle siły? Myślę, że między innymi z pokory. Nieraz podkreślał, że jest tylko narzędziem w ręku Ojca i przyszedł, aby czynić Jego wolę, nie swoją. całą resztę powierzył Najwyższemu, wierząc, że On zrobi właściwy użytek z jego pracy. Piąta sytuacja, w której potrzeba nam wzmocnienia, to wtedy, gdy jesteśmy niepewni. Niepewność to, tak jak i zniechęcenie, dotyczy wszystkich, młodych i starszych. Nawet taki mąż jak Jan Chrzciciel, o którym Pan Jezus powiedział tak. Słowa są zapisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, werset 28. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Ten człowiek odczuł niepewność, kiedy przyszło odosobnienie. Niepewność jutra, kiedy usłyszał, że działania Mesjasza są inne niż się spodziewał. To nawet on zaczął wątpić i wysłał swoich uczni z pytaniem do Pana Jezusa, zapisanym w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, werset 19. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Niedawno Jan był pewny, kim jest Jezus. Nie chciał rzemyka u jego sandałów rozwiązać. Zbraniał się przed zanurzeniem Jezusa w wodzie. A dzisiaj jest niepewny. Czy aby to jest ten Mesjasz, któremu drogę gotował? Niepewność jest bardzo niebezpieczna i każdemu z nas się zdarza. Co wtedy robić? Kogo prosić o pomoc? Jan Chrzciciel nie poszedł do nauczonych w piśmie, nie poszedł do swoich kolegów, poszedł do autorytetu, poszedł do Pana Jezusa. Ciekawie odpowiada i ciekawie zachowuje się nasz mistrz. Nie zdziwiło go to pytanie, nie zlekceważył niepewności Jana Chrzciciela. Odpowiedział wskazując na owoce swojej pracy. Przeczytać się o tym możemy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, werset 22. A odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Wśród tych znaków, których Pan Jezus wymienił, są trzy cuda mesjańskie. Żydzi wiedzieli i byli przekonani, że Mesjasz będzie to taki człowiek, który uczyni trzy cuda. Uzdrowi ślepego od urodzenia, uleczy trędowatego i wskrzesi umarłego. Jan Chrzciciel też o tym wiedział. Dlatego słowa Pana uspokoiły go i upewniły, że to On jest prawdziwym Mesjaszem. Często powtarzamy, że jesteśmy niedoskonali, że nie wszystko robimy tak, jak powinniśmy. Jest to prawda. Nasze decyzje w codziennym życiu, tak naszej pracy, w rodzinie, wśród naszej braterskiej społeczności, nie wszystkie są trafne. Ale ważne jest, aby większość naszych decyzji była właściwa. Pan Jezus powiedział Janowi tak. Patrz, co się dzieje. I oceń sam. Patrz na znaki. Obserwuj wnikliwie. Porównaj proroctwa z rzeczywistością. Sprawdź, czy już jestem. W chwilach niepewności nie szukajmy utwierdzenia w naszych obawach i lękach, ale szukajmy i pokazujmy innym błogosławieństwa, jakie dostępujemy. Mówmy tak, jak Pan Jezus do Jana. Patrz na znaki czasu i nie wątp. Pamiętaj. Tu przytoczę słowa Pana Jezusa, 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, werset 23. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Możemy dodać, błogosławieni są ci, którzy się nie gorszą z boskich decyzji. Kochani braterstwo, podtrzymywanie i pocieszanie innych nie jest łatwą sprawą. Jak zauważyliśmy, to nie tylko słowa, ale często i uczynki. Kosztuje to czasem czasu i wysiłku, a często i innych środków. Czasem przychodzą myśli, czy to warto? Możemy się narazić komuś na złe zrozumienie, na złą ocenę naszych intencji. Mogą nas bracia źle zrozumieć. Ale kiedy staramy się kogoś nieporadnie pocieszyć, a za chwilę widzimy, jak podchodzi i pyta, w czym mogę pomóc, to mija lęk przed złym zrozumieniem. Gdy widzimy brata czy siostrę, która nie tak dawno była przygnębiona i smutna, a dzisiaj serdecznie się uśmiecha, to możemy powiedzieć, naprawdę warto. Mamy możliwość podtrzymywania rąk innym braciom, innym siostrom. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to co się stanie? Możemy odpowiedzieć słowami Pana Jezusa, zapisanymi w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, werset 40. I odpowiadając rzekł, powiadam wam, że jeśli ci nie będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeżeli Pan widzi taką potrzebę, to znajdzie inne narzędzie, które wykona za nas to zadanie, ale i nagroda za to przypadnie innym. Takie kamienie pojawiają się rzadko, ale pojawiają się. I miłe zachowanie tych byłych kamieni w cudzysłowie, ich głębokie badanie Pisma Świętego, ich gorliwe postępowanie bardzo cieszy. Ale czy przypadkiem oni nie robią tego, co ja mogłem zrobić dla braci i dla Boga? Na zakończenie chciałem przeczytać dwa urywki z pierwszego listu apostoła Piotra, 4 rozdziału, werset 7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Fakt, że zbliża się koniec, jest niezaprzeczalny. Ale trudno znaleźć słowa w Biblii Świętej, które by mówiły, że to my zdecydujemy, kiedy ten koniec będzie. Koniec jest nieunikniony, ale kiedy i w jaki sposób przyjdzie, to nie my powinniśmy decydować. Naszym zadaniem jest to, co mówi werset 10 i 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Pan przez Jezusa Chrystusa. Jego chwała i Jego moc na wieki wieków. Amen.
Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Jest to cecha bardzo ważna dla chrześcijanina, ale jak brat nam tu przedstawił, nie jest to łatwe. Musimy się tego nauczyć. Dziękujemy bratu za te słowa. Obecnie zakończymy tą część nabożeństwa pieśnią i modlitwą, a brat Tomasz jest proszony o przeprowadzenie pieśni.
Zaśpiewajmy pieśń pod numerem 137. Jezus jest ucieczką dusz. Żyć
wycieniasz do niebia niskich gości bram. W służbie Jezusowej wciąż musisz dążyć w Jego ślad. Wołacką ścieżką, bracie, dąż. Jezusowych słuchaj rad, bo w tych radach święty mąż widzi boskiej mocy ład. Rada pańska wzmacnia wciąż i ochrania cię od zdrad. W słowie pańskim prawdy treść, światłość co nad światem lśni. A więc ludziom prawdę nieść, trzeba ostateczne dni. Głośmy światu cudną wieść, hymny radosny niechaj brzmi. I poddajmy Panu cześć, chwała Zbawco, chwała Ci.
W modlitwie usłyszy brat Kornelfil.
Kochany nasz Panie Boże, Stwórco Wszechświata, jeszcze raz chcemy Ci wszyscy znieść serca przed Tobą i powiedzieć Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za to święto, które dzięki takiemu wydarzeniu, że możemy tutaj się spotkać, może zagościć w naszych sercach. I prosimy Cię o to, aby nie było ono tylko teraz, kiedy widzimy jedni drugich, kiedy mamy taki nadmiar twarzy, z którymi można porozmawiać, tylko żeby również to święto mogło się przenieść na stałe do naszego życia, na stałe zagościć i codziennie byśmy mogli żyć w Twojej obecności. Panie Boże, też dziękujemy Ci bardzo za tę lekcję, która była teraz powiedziana i prosimy Cię, abyś nauczył nas, jak żyć z innymi ludźmi. Może to jest jedna z najtrudniejszych lekcji, jaka nas czeka. Jak pokazywać w praktyce naszą miłość. I Panie, jeśli może czegoś nam w naszym życiu brakuje, jeśli nie potrafimy we właściwy sposób słuchać Twojego głosu, słuchać głosu naszego pasterza, to proszę wstrząśnij nami, obudź nas i pozwól nam słyszeć Twój głos jasno i wyraźnie, co mamy w życiu robić, którą drogą iść. Dodaj nam tej odwagi i dodaj nam pokoju, ale niech to nie będzie odwaga wynikająca z własnej dumy czy z nas samych, ale niech to będzie Twój pokój zesłany z góry. Miej nas wszystkich w opiece, naszą społeczność. Niech miłość braterska trwa teraz i na zawsze. Amen.
Przerwa będzie do godziny 12:30.